Witam Państwa, jest środa, 15 lipca, minęła godzina 13, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Duda dał się nagrać Rosjanom. Prezydent Andrzej Duda przez ponad 10 minut rozmawiał telefonicznie z rosyjskim youtuberem, który przedstawił się jako sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Nagranie rozmowy opublikowano wczoraj w internecie na kanale Władimira Kuzniecowa i Aleksieja Stoliarowa, którzy prowadzili już podobne akcje z innymi sławnymi osobami na całym świecie. Rozmowa miała miejsce niedługo przed ogłoszeniem ostatecznych wyników wyborów prezydenckich, ale w czasie, gdy wiadomo było już, że Andrzej Duda ma przewagę nad Rafałem Trzaskowskim. Fałszywy sekretarz ONZ m.in. gratulował Dudzie zwycięstwa, wyrażał zaniepokojenie o sprawy LGBT w Polsce, na co Duda odpowiedział, że nie dyskryminuje i ma ogromny szacunek dla każdego człowieka. Pytany o stosunki z Rosją i walkę z pomnikami Armii Czerwonej, Duda odpowiada: to różnica w rozumieniu historii. Rosjanie mówią, że te pomniki to były dowody przyjaźni. Dla nas to była okupacja. Zapewnia też, że Polska ma dobre stosunki z Ukrainą i kategorycznie zaprzecza, jakoby Polska chciała odebrać jakieś terytoria Ukrainie. Rozmowa toczyła się w języku angielskim. Autentyczność rozmowy potwierdził dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna, który powiedział polskiej agencji prasowej: nagranie jest autentyczne. Rozmówcy byli weryfikowani przez stałe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy ONZ w Nowym Jorku. Sprawą zajmują się służby. Jak informuje Interia, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski ukrywał informacje o rozmowie z Rosjanami przed pracownikami kancelarii. Bliski współpracownik Andrzeja Dudy miał powiedzieć portalowi: prezydent zorientował się, że to oszuści już w trakcie rozmowy. Wszystko i tak trwało dość długo, bo nagranie ma blisko 12 minut. Najgorsze, że Szczerski nie poinformował nikogo z nas. Przekazał jedynie informacje służbom. Polityk z Pałacu Prezydenckiego powiedział Interii, że Szczerski odpowiada za wszystkie rozmowy zagraniczne prezydenta. Więcej o tej sprawie za chwilę. Idź Pod Prąd na żywo. Resort Zdrowia poinformował dziś o 6 zgonach osób zakażonych koronawirusem. W poniedziałek poinformowano o śmierci 5 osób, wczoraj 12. Liczba zgonów na COVID-19 w Polsce wynosi już 1594. Dziś podano informację o 264 nowych zakażeniach. W poniedziałek wykryto 299 zakażeń, wczoraj 267. W sumie w Polsce stwierdzono prawie 39 tysięcy zakażeń. Prawie 1600 osób jest hospitalizowanych. Sanepid w Sandomierzu poszukuje osób, które brały udział w mszach w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu w dniach od 1 do 13 lipca. Jeden z księży jest zakażony koronawirusem. Według oficjalnych statystyk na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa zmarło już 581 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych wczoraj zmarło 935 zakażonych osób. W sumie w USA zanotowano już 139 tysięcy zgonów. W Brazylii z powodu chińskiego wirusa zmarło wczoraj ponad 1300 osób. W sumie Brazylia odnotowała śmierć 74 tysięcy zakażonych osób. W Meksyku zmarło wczoraj ponad 485 osób, w sumie w tym kraju na COVID-19 zmarło ponad 36 tysięcy osób. Państwa Europy przygotowują się na drugą falę epidemii. Raport głównego doradcy rządu Wielkiej Brytanii do spraw walki z koronawirusem podaje, że druga fala prawdopodobnie przyjdzie w zimie i będzie groźniejsza od pierwszej. Według raportu tylko w Wielkiej Brytanii może ona pochłonąć ponad 250 tysięcy ofiar. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia podało, że w przypadku drugiej fali koronawirusa nie wyklucza ponownego wprowadzenia stanu alarmowego. Polska chce poprawić relacje z Rosją. Wczoraj minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas konferencji prasowej poinformował, że Polska chce poprawy stosunków z Rosją. Zaznaczył, że kończy się kadencja ambasadora Polski w Moskwie. Minister poinformował, że zna nazwisko nowego ambasadora, jednak ujawni je za jakiś czas. Czaputowicz zaznaczył, że Polska chce ożywienia stosunków z Rosją w wielu wymiarach, m.in. polityki historycznej. Chcielibyśmy mieć partnerskie stosunki z Rosją. Na razie nie oceniamy pozytywnie wypowiedzi władz Federacji Rosyjskiej dotyczących próby interpretacji historii i pewnej agresywnej polityki. W tym wypadku jesteśmy razem i konsultujemy się w ramach NATO i Unii Europejskiej. Chciałbym w szerszej perspektywie widzieć możliwość poprawy stosunków z Rosją, zwłaszcza jeśli chodzi o przewodnictwo Polski w Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie w 2022 roku, powiedział Czaputowicz. Merkel pogratulowała Dudzie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wysłała do prezydenta Andrzeja Dudy list z gratulacjami po wygranej w wyborach. Szefowa niemieckiego rządu stwierdziła w liście, że dzisiaj, 75 lat po zakończeniu wojny, Polskę i Niemcy łączy bliskie partnerstwo w centrum Europy. W związku z tą rocznicą szczególnie jest dla mnie ważny dalszy rozwój przyjaźni między Polską a Niemcami. Merkel przypomniała też, że w przyszłym roku będzie obchodzona 30. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i dodała, że możemy to wydarzenie wykorzystać do pogłębienia naszych relacji. Orlen przejmie Lotos. Minister Sasin twierdzi, że to spełnienie marzenia Lecha Kaczyńskiego. Komisja Europejska wyraziła zgodę na połączenie polskich państwowych spółek paliwowych Orlenu i Lotosu. Warunkiem połączenia jest sprzedanie 30% akcji rafinerii Lotosu, a także 389 z 500 stacji benzynowych. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos jest jednym z ważniejszych procesów dla kształtu polskiej gospodarki. Nasze spółki to w skali europejskiej zaledwie średnie firmy. Aby konkurować z takimi gigantami jak BP, Shell, nie mówiąc już o chińskich spółkach, potrzebne są konsolidacje. Przed nami dekady inwestycji w nowe technologie, w transformację energetyczną, której powiększony Orlen jest kluczowym podmiotem, mówił premier. Wcześniej PKN Orlen przejął grupę Energa. W planach jest także przejęcie polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, napisał na Twitterze: realizuję marzenie świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, budowy wielkiej firmy europejskiej, która będzie mogła konkurować na całym świecie, marki, z której Polacy będą dumni, czempiona, który przyczyni się do skoku w badaniach i rozwoju, podniesie poziom bezpieczeństwa. Ustawa zaostrzająca kary dla pedofilii niezgodna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nowelizacja kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar dla pedofilii, jest niezgodna z konstytucją z powodu naruszenia procesu legislacyjnego. Zdaniem Trybunału narzucone tempo procedowania, brak możliwości dokładnego zapoznania się z treścią projektu przez posłów oraz ograniczenie czasu wystąpień przedstawicieli klubów do 5 minut naruszyło zasadę 3 czytań. Teraz prezydent musi odmówić podpisania projektu. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział, że resort złoży nowy projekt, który będzie podobny do zakwestionowanej nowelizacji. Odrzucony przez Trybunał projekt zakładał zaostrzenie kar za przestępstwa pedofilskie. Gdyby wszedł w życie, za zgwałcenie dziecka groziłaby kara do 30 lat więzienia, w szczególnych przypadkach dożywocie. Projekt zakładał również, że najcięższe przestępstwa pedofilskie nie podlegałyby przedawnieniu. Zapadł wyrok w sprawie gminy wolnej od LGBT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w sprawie uchwały Rady Gminy Istebna, mówiącej o strefie wolnej od LGBT. Sąd uznał, że gmina, podejmując taką uchwałę, przekroczyła swoje uprawnienia i naruszyła prawo. Zdaniem sądu termin ideologia LGBT w obecnej sytuacji społecznej jest niedookreślony, a w obecnych warunkach w Polsce dotyczy osób LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący. Donald Trump podpisał ustawę o autonomii Hongkongu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas wczorajszej konferencji prasowej ogłosił, że podpisał ustawę o autonomii Hongkongu. Ustawa ta nakłada sankcje na instytucje i osoby, które działają na rzecz ograniczenia wolności i autonomii Hongkongu. Donald Trump ogłosił także, że podpisał dokument odbierający Hongkongowi specjalne przywileje. Hongkong będzie teraz traktowany tak jak Chiny, żadnych przywilejów, żadnego specjalnego traktowania w sprawach gospodarczych, żadnej sprzedaży wrażliwych technologii, powiedział Donald Trump. Decyzja ta oznacza także, że na Hongkong nałożone będą te same cła jak na komunistyczne Chiny. Donald Trump poinformował, że w przygotowaniu są kolejne cła. Amerykański prezydent oświadczył także, że jego administracja uważa, iż Chiny są całkowicie odpowiedzialne za pandemię koronawirusa oraz ukrywanie informacji o niej. Mogli to zatrzymać, powinni byli to zatrzymać. Kiedy to się działo, bardzo łatwo można było zatrzymać to w zarodku, mówił prezydent USA. Komunistyczne Chiny uznały prawybory w Hongkongu za nielegalne. Chińskie rządowe biuro do spraw Hongkongu i Makao poinformowało we wtorek, że zorganizowane w Hongkongu prawybory obozu demokratycznego były nielegalną manipulacją i prowokacją, której dokonali agenci obcych sił. Biuro oświadczyło, że władze w Pekinie nie wyrażają zgody na tego typu działania. Prawybory odbyły się w sobotę i niedzielę. Mieli zostać w nich wyłonieni kandydaci na członków Rady Legislacyjnej Hongkongu, którzy będą brać udział w jesiennych wyborach właściwych. W prawyborach zagłosowało ponad 610 tysięcy Hongkończyków. Organizatorzy prawyborów po podliczeniu głosów ogłosili, że liczą na 45 miejsc z 70 w Radzie Legislacyjnej. Na temat prawyborów wypowiedział się także rzecznik Biura Łącznikowego w Hongkongu. Celem organizatora Bennego Taja i obozu opozycyjnego jest przejęcie władzy nad Hongkongiem i przeprowadzenie hongkońskiej wersji kolorowej rewolucji, oświadczył rzecznik biura w komunikacie. Benny Tai to profesor prawa na Uniwersytecie w Hongkongu, znany działacz demokratyczny, który był jednym z organizatorów prawyborów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo. W środę 15 lipca ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd Cezary Kłosowicz. Witam również. I redaktor Idź Pod Prąd Michał Fałek. Witamy serdecznie.
Witam Państwa w tym wesołym dniu. Ciekawe, dlaczego wszyscy tacy roześmiani.
Nasi widzowie już wiedzą, na Facebooku, na Twitterze jest informacja, o czym będzie dzisiejszy program. Możecie już teraz zadawać pytania, pisać komentarze na czacie i z hashtagiem IPPTV i podawać dalej link do programu dwóch rosyjskich youtuberów, bowiem opublikowało w sieci zapis telefonicznej rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. I youtuberzy podali się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Pałac Prezydencki potwierdził autentyczność rozmowy. Może zobaczmy fragment tej rozmowy, jak ci Rosjanie wkręcają Andrzeja Dudę i wrócimy z komentarzem.
Hello?
Hello?
Hello? Secretary General.
Good afternoon, Mr. President.
Good afternoon.
So first of all, I want to congratulate you on your impressive victory.
Thank you very much, Excellency. Thank you very much.
You know that Poland has made a huge contribution.
We are trying to do our best.
So where you are?
Where I am now?
Yeah.
In central Poland.
Ah, okay.
I'm traveling.
How is the deal with coronavirus?
But coronavirus is under control in Poland. It's not a very, very bad situation. It's quite good.
Okay, I hope that it doesn't affect on your elections.
On our election, not. No. No danger for election and no influence.
Because you know, I know that the situation in your neighbor Ukraine is really terrible now. So we are concerned.
Yes, there is difficult situation. Yes, we know it. We had only 38,000 cases in Poland.
Mm-hmm.
But our population is 38 million. So the number of cases is not very high. Only 1,576 person died mm-hmm. during the whole pandemic.
So who do you think is the main source?
The main source of the coronavirus?
Yes.
Now,
in your
it's
case.
Difficult to say.
In your case.
It's difficult to say. Mm-hmm. It could be Ukraine because we have many people from Ukraine in our country, so it could mm-hmm. could mm-hmm. be Ukraine. Yeah, but But here is not so many cases.
Mm-hmm.
So I can say that the situation is under control.
Całość rozmowy z Andrzejem Dudą znajdziecie w serwisie YouTube. Autorzy nagrania Prank na prezydencie Polski Andrzeju Dudzie to Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow. Oni są znani z robienia z takich żartów i dzwonienia do osób publicznych. Z tego co wiemy, również dzwonili do księcia Harry'ego, Eltona Johna, prawdopodobnie również Berniego Sandersa czy Nikki Haley. Także prezydent Andrzej Duda nie jest pierwszym ich taką osobą, którą wkręcili. Jak oceniacie, czy to jest kompromitacja Andrzeja Dudy, czy to jest kompromitacja polskich służb?
Andrzej Duda to w miarę tam jeszcze jakoś z twarzą wyszedł, jeśli chodzi o treść tej rozmowy.
Zaraz oczywiście o treści porozmawiamy, ale sam fakt
powinien szybciej się kapnąć, że to mówi ktoś z rosyjskim akcentem, bo nawet imię Putina, nazwisko Putina zostało już
bardzo
tak po rosyjsku wymienione,
tak.
że to od razu widać, że ruski jakiś, nie?
A nie Portugalczyk, jak także, Antonio Guterres.
Także tu drobny minus, że sam się
nie zorientował,
ale prezydent przecież jest otoczony ogromnym sztabem ludzi i on komuś zaufał. On komuś zaufał i to ten ktoś zrobił coś złego. Są trzy mniej więcej sposoby wytłumaczenia, że to był jakiś głupi współpracownik i dał się wkręcić bez sprawdzenia. Raczej odrzuca tę ewentualność, bo myślę, że jednak mimo wszystko ci ludzie tam jakiś taki podstawowy poziom inteligencji mają. Zresztą próby wkręcenia się przez Dudę czy Morawieckiego tych panów, nie znamy stopni wojskowych tych panów, czy tam pseudonimów operacyjnych, one już były na Ukrainie.
Czy uważasz, że ci youtuberzy są powiązani z rosyjskimi służbami?
To jest oczywista oczywistość, przecież tam dziennikarze tacy nie mogą funkcjonować bez powiązania ze służbami. Zresztą w Polsce jest dość podobnie, także tu, czy w PRL bardziej, tak powiem, ale wróćmy do tych trzech możliwości, że to jakiś głupek, który podał prezydentowi telefon i mówi, dzwoni do ciebie szef ONZ-u, albo jest to człowiek, który chciał skompromitować prezydenta Dudę zaraz na początku jego drugiej kadencji, żeby wybić mu z głowy takie jakieś samodzielne marsze. Pamiętacie państwo, że od kilku dni, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, tak gdzieś powiedzmy na kilka promili wyrażamy taką nadzieję czy życzenie, żeby prezydent zaczął budować rzeczywiście jakąś nową siłę polityczną, prawdziwie republikańską. I myślę, że tego typu ośmieszenie miałoby mu wybić z głowy ten pomysł jakiegoś samodzielnego funkcjonowania na scenie politycznej. Ma być dalej takim dodatkiem do PiSu czy do szefa Kaczyńskiego. Czyli ktoś chciał ośmieszyć Dudę. No i trzeci, najpoważniejszy ślad, że może to być człowiek powiązany z ruskimi służbami. Czyli mamy szpiega w kancelarii. Nie wiem, która z tych trzech możliwości, ale proszę podać czwartą. Bo ja mówię, głupek, celowe ośmieszenie Dudy i szpieg ruski. Proszę wybrać z tych trzech, to jest zadanie polskich służb specjalnych.
Służby powiedziały, że badają te sprawy. Cezary Kłosowicz.
Trochę bym bronił tego, że się nie kapnął, bo tu jak się posłucha Guterresa, też ma wymowę podobną dość do tych dzwoniących.
Do Rosjan.
Akurat angielską.
Też
chociaż
ruski?
Trochę inną, ale...
Przebrany za Portugalczyka.
Przez telefon można się pewnie nie spostrzec. Oni tak nawet wybierają takich specjalnie, udają takich ludzi, którzy mogą mieć słabą wymowę. Kiedy dzwonili do prezydenta Ukrainy, to się podawali chyba za Morawieckiego, za Dudę też się próbowali podawać, ale akurat niedługo przed tym, jak dzwonili, to Duda z prezydentem Ukrainy rozmawiał, więc wtedy się kapnęli, że to nie, nieprawdziwe.
Tutaj wydaje się, że Andrzej próbowali Duda do końca uważał, że rozmawia z szefem generalnym ONZ.
W rozmowie z Internią chyba jakiś pracownik kancelarii mówi, że Duda się spostrzegł
w trakcie. Że się zorientował. No,
być może nie był do końca pewien i tak już dogadał do końca i tu nie wiem, ale...
Robił dobrą minę do złej gry.
No, Borisa Johnsona nawet się udało wkręcić, jak jeszcze nie był premierem, tylko ministrem spraw zagranicznych. Wtedy się podszyli pod z kolei premiera Armenii, ale on się w trakcie po dość długiej, po kilkunastu minutach tam spostrzegł, że coś tam nie tak. Ale faktycznie, o ile Duda w treści rozmowy, no, powiedzmy tam jest w miarę okej, chociaż forma tej rozmowy jest, może być dla ludzi zaskakująca. No, nie brzmiało tutaj jakieś takie oficjalna rozmowa tutaj poważnych urzędników, tylko jakieś takie pogaduchy tam o żubrówce.
Jaja z Tuska sobie robili, że rzekomo jest homoseksualistą.
LGBT, tak.
Czy jakoś tak. No, to...
Tutaj nie zareagował Andrzej Duda, tyle, było dużo śmiechu.
Widać, że dobór współpracowników Duda ma słaby, skoro nie potrafili wykryć tego. Nie wiemy do końca kto. Tu teraz się mówi, że to Krzysztof Szczerski jest odpowiedzialny za te wszystkie kontakty zagraniczne. Z drugiej strony mówią, że niby przeszło to przez służby Ministerstwa Spraw Zagranicznych ta rozmowa. Także no tu no ktoś musi za to polecieć, to na pewno.
Ktoś musi za to polecieć. Rzeczywiście Interia dowiedziała się, że to szef gabinetu prezydenta RP, Krzysztof Szczerski, naraził go na ośmieszenie, ale też są informacje o MSZ. No i tutaj reszta administracji prezydenta jest według Interii niezadowolona, ponieważ Szczerski miał zataić te informacje, że do głowy państwa zadzwonili ci dowcipni się z Rosji, ale dopiero do wiedzieli się o sprawie z mediów, a nie od Krzysztofa Szczerskiego. Michał Fałek, jak ty skomentujesz tak na gorąco tę sprawę, czy to jest kompromitacja i co jest najbardziej kompromitujące w tej całej sytuacji?
Tak, jest to kompromitacja i na pewno pan Putin, który no tutaj był wymieniany w tej rozmowie pomiędzy rzekomym panem Gutierreszem i prezydentem Andrzejem Dudą, to on dzisiaj może się napić żubrówki i sobie pogratulować sukcesu i zwycięstwa i przy każdej okazji, kiedy będzie miał okazję spotkać się z Dudą, będzie mógł mu rzeczywiście uśmiechnąć się do niego i popatrzeć na niego z wyższością. Jest to kompromitacja polskiego prezydenta i polskich służb oczywiście, czy otoczenia prezydenta Polski. No, dla mnie to był no, taki śmiech przez łzy, no, niezły kabaret można powiedzieć. Można się uśmiać tam w kilku momentach, szczególnie kiedy pan Guterres rzekomy mówi, że dzwonił do niego Trzaskowski i że kazał sobie pogratulować i on mu pogratulował i że był pijany prawdopodobnie, no i Duda na to tak, no niemożliwe, naprawdę. To akurat żeśmy się śmiali z tego, chociaż to tak jak mówię, śmiech przez łzy. Natomiast sam poziom tragiczny, jeśli chodzi o polskiego prezydenta, oczekiwałbym tak, po pierwsze nienagannej angielszczyzny, jednak jest już prezydentem Polski 5 lat, to chyba jest dość czasu, żeby nauczyć się języka, który obowiązuje na całym świecie, który obowiązuje w dyplomacji. Pan prezydent Andrzej Duda ledwo duka po angielsku, no tam dobiera słowa jakoś tam, no, formy gramatyczne też w miarę składnie, ale to nie jest taka rozmowa, jak ci youtuberzy rosyjscy przedstawili, poziom ich angielszczyzny jest dużo lepszy, prawda? To po pierwsze, to jest wstyd dla głowy państwa. Po drugie, no, on się składał przed tym rzekomym sekretarzem generalnym. Także jeżeli każdy, kto dzwoni do polskiego prezydenta, osiąga taki efekt, że prezydent Polski tłumaczy się, a to się tłumaczy z pomników, a to się tłumaczy z Lwowa, a to się tłumaczy z koronawirusa, po prostu jak jakiś uczniak przed swoim nauczycielem. Dla mnie to też jest jakaś ujma i wstyd. Tak nie powinno być.
Rzeczywiście ta postawa Andrzeja Dudy również mnie zadziwiła. Można na usprawiedliwienie tego, że był w rozjazdach, tak, nie był w swoim gabinecie, był zestresowany również rozmową w języku obcym, ale tak jak mówisz, te 5 lat, no i wcześniej też no, jakaś kariera właśnie już urzędnicza prezydenta, można powiedzieć, że powinien przynajmniej w stopniu komunikatywnym opanować język angielski. No, skupmy się na treści. Czy rzeczywiście tam nie było jakichś rzeczy no jeszcze bardziej kompromitujących niż sama sytuacja wkręcenia, kolokwialnie mówiąc, prezydenta Dudy? Andrzej Duda mówił, że możliwe jest, że głównym źródłem koronawirusa w Polsce jest teraz Ukraina, i ponieważ wielu ludzi z Ukrainy jest w Polsce. Jak ocenicie ten wątek?
Myślę, że dał się zasugerować swojemu rozmówcy, który zaczął od tego, że na Ukrainie jest dużo, tam teraz się dzieje i z tym koronawirusem, to mówi, no może być i stąd, bo mamy dużo Ukraińców, no to prawda. I tak powtórzył, kiedy no nie wie przecież, skąd się biorą zakażenia. Zresztą no, zakażenia już są w Polsce i się rozchodzą po Polsce, niezależnie od tego, skąd się wzięły, a przede wszystkim wszystko przyszło z Chin i to powinien
powiedzieć.
To przede wszystkim powinien powiedzieć, przyszło z Chin, a skąd potem po drodze, gdzie było, to już nieważne. Mnie jeszcze zbulwersowało to, jak mówił o stosunkach z Rosją. To już było faktycznie straszne. Tam
co dokładnie powiedział?
Ten rozmówca pyta go tam, że tutaj tam walczą, mają konflikt z Putinem i że walczą z pomnikami Armii Czerwonej. A nie, to takie tam różnice historyczne, bo tu oni mówią, że to przyjacielsko, a my, że to okupacja, i ha, 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 ha się śmieje.
Rzeczywiście. To dobrze, więc walczycie z pomnikami, mówią ci rosyjscy youtuberzy, a Ukraina, kwestia Lwowa, też to robili. Prezydent Duda mówi, to różnica w rozumieniu historii. Rosjanie mówią, że te pomniki to były dowody przyjaźni, dla nas to była okupacja, i tutaj rzeczywiście prezydent Duda zaczyna się śmiać.
To mało śmieszne, no tu powinien już stanowczo powiedzieć, jak jest. No Rosja się zachowuje wrogo i była wrogiem wtedy i okupantem i mordowała. I te pomniki to nie tam żadne różnice historyczne, tylko normalnie powiedzieć, no skoro nie ma pomników Hitlera i nie będzie pomników Armii Czerwonej, no proste.
No widzimy tutaj dysproporcję pomiędzy tym Andrzejem Dudą w rozmowie z sekretarzem generalnym ONZ i tym oficjalnym Andrzejem Dudą, na przykład, który mówił przeciwko Rosji w Białym Domu w tej wspólnej konferencji z Donaldem Trumpem. On mówi wtedy pewnie, mówi antyrosyjsko, jak dumny Polak. Tutaj można powiedzieć, że tłumaczy się ze wszystkiego i mnie czapkę przed sekretarzem generalnym ONZ z Portugalii. Proszę Państwa, a mowa jest o II wojnie światowej i Rosji.
No, przecież to są jego kwalifikacje, dzięki którym został prezydentem III RP, czyli PRL bis, tej takiej hybrydy pomiędzy gdzieś wolną Polską, a no, tą PRL-owską katolicko-komunistyczną respubliką, czy respubliką. Także tu się nie ma co dziwić. Kaczyński wybrał właśnie takiego człowieka, który w miarę dobrze występował w telewizji, był trochę młodszy, miał żonę, rodzinę i tak dalej, no bo Kaczyński tego nie może pokazać. No i żeby był bardzo łatwy do sterowania, no żeby nie wybił się na jakąś samodzielność. Kaczyński absolutnie nie po to go desygnował na ten urząd. Także tu Kaczyński, czy też inni jeszcze ci gwaranci stabilności tego mebla okrągłostołowego, czyli po rozumienia katolickich biskupów z komunistycznymi mordercami z Moskwy, bo to przecież pod kuratelą Moskwy było zrobione. I on dalej taki jest, nie? No, po prostu on się nie zmienił. No, konstrukcji psychicznej tak łatwo się nie zmienia. To jakieś bardzo poważne, dramatyczne wydarzenia mogłyby z tego człowieka zrobić bohatera czy twardego mężczyznę, właśnie taką, że takie życzenia, modlitwę jeszcze w czasie kampanii wyborczej tutaj zaprezentowałem, że tylko nawrócenie do Jezusa Chrystusa mogłoby tego człowieka zmienić. O tym, że to jest taki słaby psychicznie człowiek, sami pisowcy bardzo jasno mówią. Przypominam pana Targalskiego, Weldarskiego, który w jednym z programów telewizyjnych, chyba w 2017 roku, mówił, że to jest człowiek słaby psychicznie, bardzo łatwy do sterowania i dlatego służby specjalne sterują nim za pomocą takiego programu Ucho prezesa. Kiedy Duda był w Waszyngtonie, no to pamiętacie nasz nocny komentarz tu na żywo, bardzo wielu z Was było razem z nami wtedy, też na to zwracaliśmy uwagę, że za dużo jest takiego gniecenia czapki i składania się przed Trumpem, że on nie reprezentuje tutaj prawdziwego ducha polskiego, wolnych Polaków, równi z równymi my chcemy rozmawiać, a nie jak petenci, to co Czarek zwróciłeś uwagę, no widać, że w tej telefonicznej rozmowie no to zostało znowu obnażone z całą taką no niestety złą mocą dla Polaków.
No, jako obrona Andrzeja Dudy można powiedzieć taki fakt, że tutaj rozmawiał, wiadomo, jest to rozmowa dyplomatyczna z obcokrajowcem, który, no, któremu starał się jakoś po swojemu przedstawić te tajniki sytuacji w Polsce i też polityki historycznej obcych państw, no, ale powinien się zastanowić, dlaczego ten sekretarz generalny ONZ tak się interesuje Ukrainą, Rosją i tak bardzo wchodzi w te tematy właśnie tutaj.
Cały czas były takie tematy, które mogły go skompromitować, także przynajmniej tyle, że on tak...
LGBT jeszcze płynął.
Ale tak, ruskie pomniki, Putin, polityka historyczna, Tusk, no to przecież też wiadomo, że się obściskiwał z Putinem. Lwów, w ogóle jakieś takie aberracje, wiesz, jakiś pijany Trzaskowski, no od razu widać, że to jest jakiś poziom taki, jakby to powiedzieć, barowy, nie? Taki, no gdzieś przy ognisku, przy piwie, no to może by tak rozmawiał. Chyba, że oni rzeczywiście na tych salonach, nie wiem, Czarek, bo ty tam bardziej po tych salonach.
Ja się obawiam, że te rozmowy często tak mogą wyglądać mniej więcej, a jeszcze Dudę mogą właśnie w ten sposób traktować cały czas, no to jest przyzwyczajone.
To też jest niepokojące. Michał Fałek, co ciebie jeszcze w treści tej rozmowy, można powiedzieć, zaskoczyło czy zniesmaczyło?
To, co przed chwilą Paweł powiedział, rzeczywiście prezydent Polski powinien się już po pierwszym, maksimum drugim temacie zorientować, że jest wkręcany i zareagować, powiedzieć, to jest fake, kończymy tę rozmowę, albo panie Guterres, jak pan wytrzeźwiejesz, to wtedy pan zadzwoń, porozmawiamy poważnie. Natomiast rzeczywiście też miałem to samo skojarzenie, o którym Paweł powiedział z uchem prezesa. Jak słuchałem tej rozmowy dzisiaj, to po prostu stanął mi przed oczami ten Adrian, który tam no, reprezentował prezydenta Andrzeja Dudę i mam taką myśl, że prezydent Andrzej Duda dorósł do tej roli tego Adriana z ucha prezesa. Naprawdę, to jest bardzo smutna konstatacja, ale no, nie widzę innych.
Pytanie, kto powinien ponieść za to odpowiedzialność i czy ktoś zostanie zwolniony waszym zdaniem?
No, tu zwolniony powinien zostać pan Szczerski. Jego hańbą jest wypowiedź sprzed chyba miesiąca, czyli w bardzo bliskim sąsiedztwie wizyty Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i on na cały świat w imieniu prezydenta puścił taki smród, że Polska pozostanie neutralna w konflikcie Stany Zjednoczone-Chiny. To jest najbardziej kluczowa sprawa dla Stanów Zjednoczonych, pokonanie teraz no, będącego w takim inwazji światowej komunizmu chińskiego, a tu od głowy państwa polskiego idzie wiadomość, że Polska, rzekomo najwierniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych, pozostanie neutralna. Dlatego ja wzywam polskie służby, żeby te wszystkie trzy punkty w przypadku pana Szczerskiego drobiazgowo rozważyły i sprawdziły.
Czy chcecie panowie jeszcze coś dodać? Czy przechodzimy do następnego tematu, czyli wojna w Prawie i Sprawiedliwości? Ja przypominam, że możecie zadawać swoje pytania, pisać komentarze na tematy, o których rozmawiamy. Piszcie na czacie, a także z hashtagiem IPPTV na Twitterze i na Facebooku. A w drugiej części programu porozmawiamy jeszcze z Marcinem Hakemerem Fernandezem z Fundacji Studium o Hongkongu, Chinach, USA, ale również o prezydencie Dudzie.
Na pewno oprócz Szczerskiego, no trzeba, skoro jest ta informacja, że rozmówcy byli weryfikowani przez przedstawicielstwo Polski przy ONZ w Nowym Jorku, no to tu trzeba też prześwietlić MSZ, a wiemy, no teraz przy wyborach na przykład wyszło, że ponad 80% chyba wszystkich dyplomatów głosowało na Trzaskowskiego. Ja im nie bronię generalnie, no ale jak PiS prowadzi politykę zagraniczną i prezydent prowadzi politykę zagraniczną, a jego cała ekipa jest przeciwko niemu, to coś jest to, chyba nie tak.
Coś jest nie tak i rzeczywiście takie kwiatki mogą wychodzić coraz częściej.
Ale to by potwierdzało nasze niestety obawy, że ta cała Republika Okrągłego Stołu w tym wydaniu rządowo-parlamentarno-prezydenckim to są takie dekoracje, a prawdziwą władzę sprawuje całkiem ktoś inny w Polsce. Zobaczcie, PiS samodzielnie mianuje tych dyplomatów, a oni samodzielnie popierają przeciwników PiSu. Czyli oni jak gdyby wiedzą, z której strony jest chleb posmarowany i dalej, że tak powiem, zlizują właśnie z tej strony ten chleb, nie? Czyli ze strony moskiewskiej. No to powinno być już jasnym jakimś takim sygnałem dla Polaków, że to państwo jest tylko dekoracją realizacji umowy okrągłostołowej, czyli Moskwy z Watykanem nad głowami Polaków.
Michał Fałek.
Moskwy z Watykanem, do którego pan Duda się wybiera w pierwszą wizytę oczywiście. Także to można dodać. Niestety, no smutny jest to dzień, smutny czas. Jeszcze taki też komentarz po wyborach. No wydaje się, że wybrane zostało mniejsze zło, tak? O czym też mówiliśmy. No dalej zło, ale mniejsze zło, ale nie wiem, czy to nie będzie większa kompromitacja.
Drodzy Państwo, no my mówiliśmy o naszych obawach odnośnie Andrzeja Dudy. Były różne głosy, także szefa Unii Polityki Realnej, na przykład w Idź Pod Prąd. I będziemy oczywiście dla Państwa komentować te wszystkie posunięcia Andrzeja Dudy, patrzeć mu na ręce. I ja przypominam, że na stronie idźpodprąd.pl są bardzo ciekawe artykuły. Włoski dziennikarz: Watykan sprzedał Włochy Chinom. Czy sprzeda albo sprzedał Polskę? Podawajcie dalej linki na czacie i w opisie programu. A jeżeli...
Szczerski to już 2 lata temu mówił o tej neutralności.
Tak.
Powiedział wtedy: wobec relacji amerykańsko-chińskich stanowisko Warszawy nie będzie miało charakteru decydującego. My w tym konflikcie nie musimy, a nawet nie powinniśmy opowiadać się po którejkolwiek ze stron, to w wywiadzie dla Do Rzeczy. Ostatnio Błaszczak mówił podobnie, że my tutaj tylko na europejskim tutaj terenie działamy, a tamtym się nie musimy zajmować.
No to są działania osłabiające morale Polaków, no bo tam niewielu Polaków się chyba tam przejmuje tymi wypowiedziami, ale gdyby jednak się przejęli, to jest osłabianie naszej zdolności sojuszniczej jako właśnie aliantów amerykańskich. Także są to z punktu widzenia polskiej racji stanu wypowiedzi sabotażystów.
Jeszcze jakie dają Polakom mniemanie o sobie, że
nic nieznacząca nie znaczy, nadbałtycka, priwislańska kraina.
Tak, i takie same słyszą ci wszyscy i sojusznicy, i przeciwnicy, i że jak my o sobie myślimy.
No nie my, to oni.
Nasi rządzący.
Polska, no.
No trudno słuchając Andrzeja Dudę, jego rozmowę z tymi youtuberami, no myśleć, że taki człowiek może rządzić rzeczywiście naszym państwem. Jest również premier Mateusz Morawiecki i może to on rządzi Polską, ale okazuje się, tak
Jacek
wynika...
Kurski.
Tak wynika z wiadomości Onet.pl, że w PiSie jest spisek i właśnie Mateusz Morawiecki jest na jego celowniku. W obozie władzy trwa skryta wojna, która ma na celu osłabienie pozycji premiera Mateusza Morawieckiego. Celem jest doprowadzenie w ciągu najbliższych tygodni do wymiany szefa rządu. Dowiaduje się Onet z dobrze poinformowanych źródeł. Przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu jest oczywiście Andrzej Duda, ale także Jacek Kurski, szef TVP, Zbigniew Ziobro, Joachim Brudziński, Beata Szydło. Tak wynika z informacji Onetu. I jak oceniacie, czy to rzeczywista wojna, czy to są tylko jakieś konfabulacje Onet.pl? Pastor Paweł Chojecki.
No, rzeczywiście Morawiecki przycichł i zaangażował się całkowicie w kampanię Dudy. Nie? To jest fakt. Przecież w Polsce nie ma systemu prezydenckiego. A ostatnie miesiące wyglądały tak, jakbyśmy mieli system prezydencki, czyli tak, jakby Duda sprawował władzę wykonawczą. W rzeczywistości jego rola jest raczej taka troszkę dekoracyjno-konsyliacyjna, że tam dopisuje, podpisuje coś i tak dalej. Także tu Morawiecki rzeczywiście przyjął taką rolę, jakąś, nie wiem, niższą, czy...
Na czas kampanii.
Myślę, że to na czas kampanii, bo przecież to Morawiecki i jego ministrowie powinni rządzić Polską, a nie Duda. Tak mniej więcej wygląda ustrój Polski. Jest to oczywiście chora, taka komuszo-katolicka konstytucja, no ale mówię jak jest, a Morawiecki przyjął jakąś taką inną rolę, to by wskazywało, że rzeczywiście bał się, że zostanie posądzony o klęskę Dudy i gdyby Duda przegrał, no to Morawiecki wtedy jako pierwszy by poleciał. Widać, że ten scenariusz jest dalej realizowany, że szczególnie telewizja publiczna, Bartosz Józwiak o tym wczoraj mówił, zwracając nam na to uwagę, bo my tej szmiry nie oglądamy, ale że tam już posypał się taki ostry atak Kurskiego na Morawieckiego za to, że daje pieniądze mediom takim jak Fakt, Polityka, jeszcze jakiś tam parę innym, że ciężkie pieniądze na opozycję daje, która szkaluje prezydenta Dudę, także, no bo tam sprawa Faktu była dość znaczna, także jest to ciężkiego kalibru zarzut.
I to był dzień po wyborach prezydenckich. Tak. Rzeczywiście taki materiał w wiadomościach Telewizji Polskiej się pojawił.
Nie od dziś również jest znana, jeszcze tylko dokończę, bo w rzeczywistości w ramach Unii Europejskiej to rola jakaś tam wielce sprawcza rządu polskiego jest niewielka. Nie? To trzeba by wyjść z Unii Europejskiej, wtedy byśmy mogli mówić o polskim rządzie. Na razie to mamy coś jak takie namiestnikostwo unijne w Polsce, które praktycznie realizuje prawo unijne i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj trzeba nałożyć jasno ten kontekst, a gra toczy się o wpływy osobiste. Gra toczy się o wpływy osobiste. Nie jest tajemnicą, że główna oś rywalizacji pomiędzy panem Ziobro a Mateuszem Morawieckim to jest, kto więcej swoich ludzi wprowadzi do spółek Skarbu Państwa. Oni się tam żrą, tam przeróżne ruchy finansowe, bo wiecie państwo, że to są pensje rzędu kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie i no niekiedy jakieś premie zbliżające się do miliona lub więcej. Także doroczne, także to są poważne pieniądze i spora część z nich idzie no, później na finansowanie różnych szemranych interesów. Także czy na partię oni wpłacają, to przecież nawet taki sam schemat był, zdaje się, w partii Razem chyba, czy gdzieś, czy Wiosna, jak ona się tam nazywa, że wypłacali tam po 15 tysięcy z tej fundacji na prywatne konta, a później oni zasilali już jako prywatne osoby sztab wyborczy tego czy tamtego kampanii wyborczą tego kandydata. Także tak mniej więcej to się kręci. Tajemnicą Poliszynela jest, że ci nominaci na te stanowiska gospodarcze w radach przeróżnych nadzorczych później odsyp części tych pieniędzy dają na różne mniej lub jawne fundusze partyjne.
Jakie jest wasze zdanie? Czy tutaj ta wojna skończy się jakimś upadkiem Mateusza Morawieckiego? Rzeczywiście opozycja w PiS-ie wydaje się być duża wobec obecnego premiera.
No, trudno aż tak prorokować. No, Morawiecki na pewno ma mocne poparcie, skoro tak bez powodu go wsadzono na premiera zamiast Szydło.
No samego Kaczyńskiego
także
poparcie.
To, no, na pewno... Ci, którzy zostali wtedy odsunięci, no to chcieliby się odegrać. Także no tu starcie jakieś no musi w końcu być. Teraz mają wygrane wybory, więc już nie muszą prowadzić kampanii. Do następnych 3 lata to można próbować robić jakieś zmiany. A no, ten materiał wiadomości Telewizji Polskiej pokazuje, że to nie jest tylko plotka, że to już się rozgrzało tak, że wyszło na wierzch, że już ten atak jest bezpośredni. Tu też są jeszcze poruszane te powiązania Morawieckiego z Gowinem, Tu ponoć ci zatwardziali, że tak powiem, starzy pisowcy to też mu wytykają. No pewnie z Tuskiem, no bo to trzeba też pamiętać, że to był doradca Tuska i wielki fan Angeli Merkel. Także no tu jest czym w niego uderzyć. Pytanie, jak wielkie jest to poparcie, czy Merkel, czy innych środowisk, czy uda się znowu taką zmianę, jak już raz widzieliśmy na stanowisku premiera, zrobić.
No jeszcze bym dodał, że ta wojenka jest na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Być może on ją nawet gdzieś tam podsyca albo pozwala na nią.
Dlaczego na rękę Kaczyńskiemu?
Dlatego, że wtedy gryzą się ci jego pretorianie czy książątka delfini między sobą, a on jest takim rozjemcą. Wszyscy do niego przychodzą po pomoc. No i jego pozycja w tym momencie rośnie, bo w rzeczywistości no to on powinien zostać już pogoniony z polskiej polityki jako człowiek, który myśli archaicznie, który no jeszcze wygrał ostatkiem sił te wybory, ale już na następne bez jakichś radykalnych zmian w programie PiSu i w ludziach PiSu, no nie ma szans i o tym mówiliśmy kilka dni temu.
Michał Fałek, twój komentarz do tej sytuacji. No tu ja jeszcze czytam na Wirtualnej Polsce. Kaczyński miał powiedzieć do sztabowców, musimy zwyciężać do 2030 roku, czyli tak się...
W tym wieku?
Jeszcze 10 lat. I powiedział, że no on, jeżeli będzie wola partii, to może ustąpić, ale póki ma siły, to jeszcze może porządzić. I faktem jest, że rzeczywiście on stosuje taką metodę dziel i rządź. I myślę, że dopóki on też nie zdecyduje, to włos, można powiedzieć, z głowy Mateuszowi Morawieckiemu nie spadnie, no bo to jest takie, można powiedzieć, złote dziecko Jarosława Kaczyńskiego, w tym sensie, że no uwierzył, że on będzie w stanie zaczarować Polaków i dać im taką nadzieję właśnie poprzez te różne programy socjalne, czy jakieś tam zagrania ekonomiczne, dać nadzieję Polakom, że rzeczywiście będzie za PiS-u w Polsce żyło się lepiej i będzie dobra zmiana. I póki Jarosław Kaczyński będzie przekonany, że Mateusz Morawiecki ma jeszcze potencjał, żeby tę misję dalej spełniać, to będzie tę misję spełniać.
Mamy pytania od naszych widzów, komentarze. Ewa Sobiecka, wcale się nie dziwię, że niektórzy dają się wkręcić, jeśli ma się poddańczy styl rządzenia, czapkowanie i służenie, to może się zdarzyć taka sytuacja. Później Adam Piwiński. Dla mnie to było dziwne, a dla Dudy nie. Chodzi o tą rozmowę z rosyjskimi youtuberami. Maryś, do Watykanu...
Widać, że Duda bardzo ufa temu komuś, kto mu podał słuchawkę. No, to był według informacji jakiś Brudas, Interi, znaczy Brutus.
Według informacji Interi to był Krzysztof Szczerski.
Co gorsza, to znaczy, że te rozmowy naprawdę tak wyglądają.
No właśnie, taki styl prezydenta
Dudy. Pijacki bełkot trochę.
Maryś, do Watykanu pojedzie, też będzie się płaszczył. Mowa o wizycie, pierwszej wizycie zagranicznej.
No weźmie ze sobą Błaszczaka, to będzie im raźniej.
Tylko jeszcze bardziej, bo no, Trumpa nie całował w rękę, przynajmniej nie widziałem, a tu pewnie tak pewnie
mogą
do
go
dojdzie.
Gdzieś pocałować tego komucha watykańskiego.
Kogo zwolnią, proszę Państwa, według naszych widzów? Vivaldi, panią z centrali zwolnią. Adam Piwiński, telekomunikacje za złe położone przewody.
Powiedzą, że to Orange francuski pewnie jest winny.
My tutaj, drodzy Państwo,
a może
wpadną, się...
że to może Huawei, ja nie wiem, jaki telefon ma prezydent.
Oj, miejmy no, nadzieję, a jakby, że to nie jest to...
Jakby mu Suski podał, no to już wiemy, bo Suski ma dwa.
A jak ma TikToka
jeden
na
włączony,
telefonie,
a drugi to, wyłączony.
To wszystko może
zapas.
Tam być.
Aleks pisze, ale to znaczy, że to atak wobec Amerykanów, nacisk na Dudę. Jak,
no jak wszystkie
zdaniem?
Akcje tych tak zwanych żartownisiów. No przecież no zdobądźcie sobie telefon do prezydenta i zatwierdzenie gdzieś tam od jakichś służb no, w różnych krajach. Przecież i Wielkiej Brytanii, jak nawet Stany Zjednoczone.
Nikki Haley
to ambasador no, do Trumpa. Trumpa to aż nie, ale też się udało, czy Borisa Johnsona przez jakiś czas nabrać, czyli dodzwonić się do niego, no to tak, no każdy sobie tego nie zrobi, no tak obo se zrobi żarcik youtuber, no.
Ale faktem jest, że w swoim dosie z tych sukcesów ci youtuberzy chyba jeszcze prezydenta nie mają, rzeczywiście urzędującej głowy państwa, A, Makarona, no to tak. No ale tutaj mają prezydenta rzeczywiście kraju, który jest wrogi dla Rosji. No i można powiedzieć, racją stanu rosyjską jest rzeczywiście dokuczać Polsce i, no i powodować, żeby Polska była słabsza. No w tym momencie rzeczywiście osiągnęli swój sukces. To jest sztyczek wielki dla Polski na arenie międzynarodowej. Będą wszyscy się z nas naśmiewać, na wszystkich, można, nie wiem, powiedzieć, rautach, koktajlach, ambasadach, na wszelkich spotkaniach będzie to okazja do żartów z Dudy i z Polski.
To jest też psztyczek wymierzony przez Rosjan Donaldowi Trumpowi, bo to przecież Trump jasno postawił na Dudę. Trump pogratulował mu jako swojemu przyjacielowi i tak dalej, no a tu taka kompromitacja. Widać, że też Szczerski, to chyba no, nie podlega wątpliwości, no utajnił tę informację. Zamiast Polska sama próbować jakoś przebić ten balon, no to zobaczcie, czekali, aż Ruscy przejdą do ataku.
Myślał, że nie opublikują się. Aha.
Może do Putina zadzwonił, bo Putin nie...
Może byś jednak nie publikował.
Służby potwierdzają, pan rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych tu wydał oświadczenie w sprawie i faktycznie, że stwierdza, że z ustaleń wynika, że połączenie poprzedził kontakt z pracownikiem stałego przedstawicielstwa w ONZ i jeden z pracowników przedstawicielstwa pozytywnie zweryfikował prośbę o rozmowę i następnie została skierowana do kancelarii prezydenta.
Czyli nie tylko w Polsce, drodzy Państwo, mamy słabe obostrzenia i ochronę, ale to też nas nie napawa optymizmem. Mam nadzieję, że po tym wkręceniu prezydenta Dudy nasze służby porządniej zajmą się sprawą chociażby telefonów
ja przypominam,
do głowy
że,
państwa.
Że w ONZ-cie to mieliśmy jakąś taką panią, która była sekretarką czy asystentką Cimoszewicza z opcji komunistycznej. No to tam pewnie tych komunistów starych PRL-owskich to aż się roi w tym przedstawicielstwie polskim w ONZ-cie. Także tu Szczerski musiałby być głupcem, żeby ufać takiej weryfikacji. No ale są jeszcze dwie inne możliwości.
Drodzy Państwo, kończymy temat na tę chwilę. Ja przypominam, że prezydent Duda zaproponował różnym siłom Koalicji Polskich Spraw i na naszej antenie prezes Unii Polityki Realnej Bartosz Józwiak mówił, że oczekuje zaproszenia od prezydenta. Zaraz pokażemy Państwu tę wypowiedź szefa UPR-u. A ja dziękuję serdecznie już redaktorowi Idź Pod Prąd Michałowi Fałkowi. Bardzo serdecznie dzięki za udział w dzisiejszym programie.
O gitary nie spytamy Michała, jak już jest na
proszę wizji? Bardzo, Michale. Gitary, czyli wsparcie, Idź Pod Prąd.
Tak, przebiliśmy 400 gitar. No to jest mniej więcej tak jak średnia, troszkę słabiej niż w poprzednim miesiącu, ale optymistycznie patrzymy. No jeszcze do 1000 trochę brakuje, ale dopiero połowa miesiąca się zbliża. W każdym razie wielkie dzięki za te wpłaty, które już były. I czekamy na te, które będą. Jesteśmy spokojni. Wiemy, że damy i dacie radę do tego 1000 dobić. Taką mamy nadzieję.
Dziękujemy Ci serdecznie za te informacje i za udział. Ja przypomnę idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie już teraz na kilka sposobów wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Był z nami redaktor Michał Fałek. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Dzięki wielkie.
Do zobaczenia.
Za chwilę, drodzy Państwo, połączymy się z Marcinem Hakemerem Fernandezem z Fundacji Studium, który również praktykuje Falun Gong, jest działaczem na rzecz praw człowieka. Porozmawiamy o tym, jak on ocenia wybory prezydenckie, a także jak ocenia sytuację w Hongkongu, to co robi polski rząd, to co robi administracja prezydenta Dudy, a co robi administracja prezydenta Donalda Trumpa, a wcześniej szef UPR-u Bartosz Józwiak. Do zobaczenia za chwilę.
Mam nadzieję, że my jednak nie pójdziemy na tą wojnę w tej chwili o rozgrywkę wewnątrz PiS-u, tylko gdzieś pan prezydent spróbuje skanalizować to wszystko i, no i zadziałać tak, że się będziemy spotykać. No ja też na takie spotkanie liczę, zaproszenia też nie dostałem. No, nie jestem tak niecierpliwy być może jak moi koledzy i przyjaciele z Konfederacji, bo nauczyłem się przez lata bycia w polityce pokory. I myślę, że jeszcze poczekam, no to ten tydzień, dwa, to jest taki moment, w którym pewne rzeczy się muszą, pewne się muszą się dotrzeć, muszą się ugrać, ale, Ale jeżeli w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni nie będzie żadnych działań ze strony pana prezydenta, to będę bardzo zaniepokojony. No mam nadzieję, że jednak coś żeśmy odrobili, jakąś lekcję odrobiliśmy i Prawo i Sprawiedliwość też wie, że ten elektorat musi sobie odmłodzić, bo to wyraźnie również widać, że młodzi ludzie wybierają troszkę coś innego. Być może nie Rafała Trzaskowskiego dokładnie, się zgadzam tutaj, jak trochę podsłuchiwałem tą rozmowę, będąc wcześniej na łączach z tym, co powiedział Paweł. Tak, to jest to głosowanie przeciwko jednemu lub przeciwko drugiemu. I ci młodzi ludzie, tak, zagłosowali przeciwko pewnej formie funkcjonowania państwa, nie, że popierają Trzaskowskiego. Tam jest cała grupa elektoratu, zobaczmy, 50% elektoratu Konfederacji. Tego wolnorynkowego najprawdopodobniej. I to nie jest elektorat, który na pewno kocha pana Trzaskowskiego i jego rozwiązania programowe czy też światopoglądowe. Natomiast o ten elektorat trzeba zawalczyć, bo inaczej rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość w którymś momencie może zostać pozbawione bazy elektoratowej, bo to nie da się cały czas grać 13. emeryturą i tylko i wyłącznie pewnymi takimi socjalnymi transferami. Ale trzeba gdzieś zawalczyć o tych młodych, pokazać im, że to państwo ma być, że to jest również kraj dla młodych ludzi.
Dziękujemy serdecznie za te materiały. To jest najnowsza animacja Idź pod prąd, Husaria. Andrzej Patalon, Szymon Żuk możecie znaleźć i podać dalej na naszym Facebooku i Twitterze. A z nami jest już Marcin Hakemer-Fernandez, działacz na rzecz praw człowieka z Fundacji Studium. Witamy serdecznie.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Dzień dobry. Marcinie, my tu rozmawialiśmy w pierwszej części o tym, co się stało w związku z telefonem rosyjskich youtuberów do prezydenta Andrzeja Dudy. A ciebie poproszę o twoje refleksje na temat wyborów prezydenckich. Jak odebrałeś to zwycięstwo Andrzeja Dudy i jak skomentujesz dla nas to, co się stało, że Andrzej Duda po raz drugi został prezydentem Polski?
Ja tak króciutko tylko i oczywiście z mojej perspektywy, gdzie ja śledzę to, co robi Chińska Partia Komunistyczna przez laty. No, dla mnie o tyle pozytywne jest to, że jakby prezydent Duda już szedł w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o Huawei. I mam nadzieję, że dzięki temu będzie to kontynuował. Tak? Czyli robił podobnie do tego, jak Amerykanie robią. No i tutaj mam jakby takie pozytywne, tutaj myślę, że to jest bardzo pozytywna rzecz. Nie wiem, jak to by było w przypadku, jakby wygrał inny prezydent, tak, bo też można mówić jedno, a potem wiadomo, że po wyborach się dzieje coś innego. Więc ja po prostu mam szczerą nadzieję, tak jak mówiłem, że to będziemy kontynuowali ten kierunek, jeżeli chodzi o 5G i Huawei.
Huawei, czyli chińska komunistyczna firma, to dla naszych nowych widzów informacja. Rzeczywiście my też śledzimy działania prezydenta Dudy odnośnie tej współpracy z komunistycznymi Chinami. Jak można zdopingować prezydenta Dudę do tego, żeby tą współpracę z komunistycznymi Chinami ograniczył? Czy masz jakiś apel do prezydenta na początku jego drugiej kadencji odnośnie współpracy z komunistycznymi Chinami?
No, to trudno powiedzieć, no, bo takie metody to szukamy zawsze od lat, tak? Osoby, które starają się działać w tej mierze, więc trudno jakiekolwiek kolejne pomysły. Oczywiście wiadomo, że zawsze w social mediach, w mediach społecznościowych, kiedy duża część społeczeństwa się odzywa, prosząc o to, no to wiadomo, że w pewnym momencie jest jakiś nacisk. Na początku można to ignorować, ale im większy jest to ten odgłos od obywateli, no to tym bardziej są skłonni politycy coś robić. Co więcej, wierzę, że należy to robić, nie tylko dlatego, że no, że to dokładnie to, że my to zrobimy, spowoduje, że to się stanie, ale wydaje mi się, że jest sporo takich polityków, którzy może gdzieś usłyszeli, chcieliby coś z tym zrobić, ale nie mają dobrego takiego argumentu, tak? A w momencie, kiedy kilka osób nawet się odezwie, to zawsze taki polityk może powiedzieć, no, wyborcy rzeczywiście nasi są przeciwni temu, czy za czymś, albo przeciwni czemuś tam, więc chcielibyśmy, więc ja jako reprezentant moich obywateli Polski, no, chciałbym zakazać Huawei, tak, albo chciałbym, żebyśmy inaczej rozmawiali z chińskim rządem komunistycznym. Więc na pewno osoba myśli, może tak jak widzowie myślą, że nic nie mogą zrobić, to jednak takie pozytywne przekazy, kiedy takie właśnie dopingowanie, kiedy dany polityk zrobi coś dobrego, niezależnie od tego, z której jest partii, tak, jeżeli zrobi coś dobrego, to myślę, że zawsze takie poklepanie po plecach dużo daje.
A jak oceniasz, Marcinie, no, politykę prezydenta Dudy wobec Hongkongu? Wiemy, że tam komunistyczne Chiny wprowadziły niedawno ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która de facto, no, tłamsi wolność Hongkończyków.
Tak, dla mnie ta ustawa, no, to jest już przegrana, tak? Albo się wydarzy jakiś cud, żeby się coś zmieniło, ale no, niestety nie widzę tego. Obywatele Hongkongu niestety są, no, w przegranej sytuacji. Mogą walczyć z zagranicy. Wiadomo, że dużo kraje otworzyło się na Hongkończyków, ale to no, no, zobaczymy, co z tym będzie. Jeżeli chodzi o polską politykę, tak jak śledzę media, no to nie widzę żadnego odzewu. Ostatnio coś mi przemknęło, ale nie mogłem niestety tego znaleźć artykułu odnośnie tego, czy będziemy przyjmować właśnie Hongkończyków. Ale to nie wypowiem się, bo zapomniałem i nie mogłem znaleźć artykułu.
No właśnie, rzeczywiście nie tylko rządzący w tej sprawie nie robią praktycznie nic, ale również polskie media nie informują o tej sprawie wystarczająco szeroko, chociaż wiemy, że na świecie jest to czasem temat numer jeden. Właśnie to, co się dzieje w Hongkongu, a także konflikt na linii USA komunistyczne Chiny. My wiemy, że do Sejmu wpłynął projekt uchwały potępiającej narzucenie przez komunistyczne Chiny ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu. Wnioskodawców projektu reprezentuje poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. On obiecał go złożyć pół roku temu na manifestacji w Warszawie, na której ty również byłeś obecny i przemawiałeś. Jak skomentujesz ten krok Dobromira Sośnierza i fakt, że tak późno ten projekt uchwały wpłynął do Sejmu?
Znaczy, myślę, że po pierwsze jest bardzo odważny. Tak jak śledziłem troszeczkę tą sprawę i co tam się działo w social media, w mediach społecznościowych. I widziałem, że nawet były osoby z jego partii, którzy go jakby krytykowali tak dosyć negatywnie z tego powodu. I on pomimo tych rzeczy, no, czytając po tych komentarzach, to rozumiem, że no, wcześniej też, jak usłyszeli pewnie o tym, co chce zrobić, to nie byli z tego zadowoleni. Dla mnie to była bardzo pozytywna niespodzianka, że to się w ogóle działo, że to się w ogóle stało. Późno, ale zrobił to, tak? Musiał znaleźć głosy. Jeżeli z jego partii nie chcieli mu pomóc, no to musiał szukać gdzieś indziej. Cieszę się bardzo, że sprawa Hongkongu połączyła tyle ludzi z różnych partii, skrajnie różnych partii, tak? Bo mógłby się ktoś przyczepić do niego na zasadzie, że no tak, ale on z lewicą, czy on z prawicą, czy on z tym, czy z tamtym, tak? Można się czepiać, ale nie o to we wszystkim chodzi, tak? Nie zawsze chodzi o sprawę, chodzi o ludzkie życie, więc ja się bardzo cieszę, że zrobił to w takim momencie, że to odniosło sukces, tak? Musiał jednak tych 15 posłów znaleźć, którzy go poprą.
Wiem, że pastor Paweł Chojecki ma inne zdanie w tej sprawie. Rzeczywiście, no, przyznałeś, że no, fakt, że jest taki projekt uchwały, to jest coś dobrego, ale jest to już dużo, dużo za późno.
Ale chciałem cię zapytać o inną rzecz. Zobacz, że tu posłowie, no, szeroko rozumiani opozycyjni, podpisali się głównie. Tam z PiS-u zdaje się dwóch, czy jakoś mniej nawet.
Powinna tam.
Od Gowina.
Z Prawa i Sprawiedliwości nawet żaden poseł.
O właśnie, z PiS-u nikt, tylko od Gowina dwójka. Czy nie dziwi cię, że partia, która na zewnątrz się pokazuje jako proamerykańska, proatlantycka, antykomunistyczna, no praktycznie zbojkotowała tę inicjatywę?
Ja patrzę na to, że są różni ludzie w partii, tak? Są ludzie pro, są przeciwko temu. No fajnie by było, jakby jednak no, było więcej z każdej partii, tak? I z PiS-u, żeby byli ludzie. Tak nie było. Myślę, że mnie dziwi ta, z jednej strony dziwi to, że dużo osób z lewicy, z drugiej strony wiem, że no, oni bardziej na zasadzie takiej, że chodzi tu o demokrację, prawda, więc tutaj walczą niby o tę demokrację, więc no źle, że więcej osób, ale tak jak mówię, no cieszę się, jest to przynajmniej jakiś krok, jakikolwiek krok, bo tak jak mówię, dla mnie to są lata, kiedy się nic dzieje, więc rozumiem, że myślę, że nawet bardzo dużo osób z Konfederacji czy z niektórych partii podchodziło do tego na tej zasadzie, że i tak się nic nie zrobi, to jest tam i to są tylko jakieś tam ideały, tak, czy coś takiego, to jest bez sensu, bo tylko wkładamy kij w mrowisko i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę, no i tym argumentowali, myślę, że żeby się nie przyłączać i tak dalej, bo niektórzy są antyamerykańscy, tak, więc też im się to nie podobało. Ale tak naprawdę, jak słuchałem paru takich wypowiedzi Dobromira Sośnierza, to dla mnie to było takie bardzo dobre podejście, takie bardzo, bardzo ludzkie. On zdawał sobie z tego sprawę, jako wolnościowiec, no oni zazwyczaj takich rzeczy nawet nie robią, tak? Ale w tym momencie no, zrobił to, widzi i wypowiedział nawet takie słowo w którymś tam z wywiadzie tych internetowych telewizji, gdzie porównywał to rzeczywiście, że do Holokaustu, tak? Że jeżeli nic nie zrobimy w tej mierze, w tym kierunku, no to będzie to, co się działo w Polsce. I myślę, że ma rację, tak? No, wiadomo, że pewnie, no nie ma tyle wiadomości, co osoby takie jak ja, które się od lat tym zajmują, czy jak telewizja Idź Pod Prąd. I my wiemy, że no praktycznie no w tym momencie są ludzie mordowani, tak? W więzieniach są obozy koncentracyjne i tak dalej, więc to już się dzieje. Ale tak jak mówię, no przynajmniej jest jakiś rozgłos, przynajmniej jest jakaś rozmowa, tak? Jak to się wydarzyło, no to znowu dla mnie to jest tak jak no, uderzyć w stół, a nożyce się odezwą, tak? I to on to zrobił i teraz różne środowiska, różni politycy się wypowiadają na ten temat. No i wtedy wiemy, co oni myślą na ten temat, czy co oni wiedzą na ten temat. No jak argumenty, które są używane przeciwko, które widziałem przeciwko Dobromirowi Sośnierzowi, to są takie, że no, tam rzeczy z jego tej partii, no to są rzeczy typu realpolitik, tak, i relacje wielowektorowe, teraz się to tak pięknie nazywa. Czyli, że Polska powinna zachowywać z różnymi krajami, z mocarstwami jakieś tam dobre stosunki, nie przybliżać się do jednego, czy nie przybliżać się do drugiego. Dla mnie to jest porównywanie, dla mnie to jest nic innego, niż to, co robił PiS i PO. Tylko, że PiS i PO, tak jak śledziłem media, no to było na zasadzie szansa, tak? Będziemy mieli szansę, przedsiębiorcy będą mieli szansę, więc nie drażnijmy smoka, tak? A tutaj jest polityka wielowektorowa, tak zwana, i tam realpolitik. Czyli tak naprawdę, no, z mojej perspektywy jest to samo. Z innej perspektywy, jeżeli mówimy o czymś takim jak wielowektorowa tam polityka i tak dalej, no to powinniśmy przynajmniej wiedzieć, jaką obecną mamy politykę z Chinami. No bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no to ta wymiana handlowa jest w miarę no, dobra, tak? To z Chinami mamy złe relacje handlowe. Jeżeli chcemy podejść do tego wielowektorowo, no to powinniśmy, wydaje mi się, tutaj zmienić nasze podejście, a nie robić to samo, co robiliśmy od lat. Więc jeszcze raz uważam, że to jest krok w pozytywnym kierunku i uważam, że no przynajmniej to jest jakieś rozpoczęcie jakiejś rozmowy, tak? która powinna mieć miejsce tak naprawdę, no nie wiem, 10 lat temu, czy tam 20 lat temu nawet.
Przynajmniej pół roku temu, kiedy to Dobromir Sośnierz obiecał spełnić swoją obietnicę, rzeczywiście wtedy bylibyśmy przed już wprowadzeniem tej ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. No tak, ta sprawa w Polsce rozgrywa się już po fakcie, już w momencie, kiedy wolność Hongkongu jest dławiona przez komunistyczne Chiny.
No jakoś na plus dla pana Sośnierza można powiedzieć to, że próbuje tym swoim takim, no powiedzmy, kolegom partyjnym, którzy powtarzają te mantry o wielowektorowości, żeby się nie mieszać, próbuje im pokazać, że komunizm, jeśli zwycięży w Hongkongu, później prawdopodobnie będzie chciał wchłonąć Tajwan i dalszą część Dalekiego Wschodu, no a potem skieruje się na zachód i wchłonie Polskę. Także to może dotrze do części tych narodowców wielowektorowych i tak dalej. Ja myślałem, że polscy narodowcy to są jakoś tak jednowektorowi, a tu patrz, wielowektorowi.
Właśnie też mnie to dziwiło, że teoretycznie powinni dbać o swój naród, tak? I jakby przekładają to, że mamy dobre stosunki z Chinami, jako dbanie o swój naród, o nas, tak? O Polskę. I tak naprawdę no, mi się tutaj to nie klei i ciągle mi się zawsze przypomina to takie zdania na zasadzie socjalizmu, tak? Że zrobimy tak, że socjalizm wreszcie zadziała, tak? Że to są takie marzenia, żeby socjalizm zadziała, a nie to są takie same marzenia, że rzeczy z Chinami zadziałają. Co więcej, nawet z takiego, załóżmy, odrzućmy prawa człowieka, odrzućmy moralność, odrzućmy, nie wiem, jakieś ideały nasze, tak, polskie i tak dalej. Odrzućmy to. Nawet z takiego czysto logicznego punktu widzenia, handlowego, czysto finansowego, to, co zrobił Dobromir Sośnierz, jest krokiem w dobrym kierunku, tak? Bo nawet patrząc na to takimi czysto transakcyjnymi relacjami, to powinna być w kraju, powinien być taki zły policjant, tak, na przykład. Jeżeli, tak jak mówię, moralność odrzucamy, tak, załóżmy, że chcemy tylko handel, to powinna być osoba, która narzeka w kraju na to, co robią Chiny, mówi złe rzeczy, no i potem można jakoś negocjować z Chinami, tak. Chiny mówią na przykład, nie, no, zamknijcie się, tak, nie róbcie żadnych uchwał, to damy wam coś. No to na tym polega z takimi rządami niestety. No, jeżeli chcemy robić biznesy z krajami socjalistycznymi, czy z krajami totalitarnymi, no to w taki sposób to się robi. No, ja bym oczywiście tak nie chciał robić i nie chciałbym, żeby Polska w taki sposób się zachowywała, czysto transakcyjnie i tak dalej, ale mówię, że nawet jeżeli, nie, to dla mnie tylko w taki sposób, nie, możemy spojrzeć na inne kraje. No, wiadomo, że największym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie oni potrafią robić uchwały, potrafią robić sankcje, wypowiadać się publicznie na temat Chin, a jednocześnie w jakiś sposób zachowywać relacje, tak? Robić jakieś tam umowy handlowe i tak dalej, i tak dalej. Może ktoś powiedzieć, no tak, ale Stany są takie olbrzymie, no nas na to nie stać. No. Tak naprawdę nie stać Stany, no żeby... Stanów też nie stać na to, żeby takie relacje z Chinami utrzymywać. Wiadomo, że mają tam deficyt chyba tam z 350 miliardów dolarów. To się wszystko powoli kończy za rządami, no dzięki Trumpowi. Umowy jakieś z pocztą, przecież Chińczycy mogli wysyłać taniej towary do obywateli Stanów Zjednoczonych niż to robiły amerykańskie firmy. Tak? Chyba to się skończyło w 2018 roku. Więc Stany też budzą się i Polska tym bardziej nas jeszcze bardziej stać, bo my mamy no, 12-13-krotny deficyt, tak? Czyli sprzedajemy, kupujemy 13 razy więcej niż sprzedajemy Chinom, no, więc nas oczywiście jak najbardziej stać. Oprócz tego wiadomo, że jeżeli się robi interesy, to nie tylko z Chinami, no, ale rozmawiamy o Chinach. Jeżeli robimy interesy jakieś z Chinami, no to słabym partnerem, oni czują, tak? Że jeżeli partner się boi, no to oni będą robić, co chcą. Więc jeżeli będziemy cały czas tam, nie wiem, klękać, tak, i starać się jakieś interesy robić, to do niczego nie doprowadzi. Co więcej, to nie jest tak, że my sobie mówimy, bo my sobie mówimy o jakichś dyrdymałach, tak, że my sobie filozofujemy na temat tego, jak będziemy mieli dobre relacje z Chinami. To nie jest filozofowanie. Przez ostatnie 10 lat mamy dobre stosunki z Chinami. Dajemy im to, co chcemy, i tak dalej, i tak dalej. I jest źle, jest coraz gorzej. Sprzedają nam felerne towary. No można wymieniać. Jest cała lista tych rzeczy, tych złych rzeczy, które Chiny robią w Polsce. No i a w Chinach jest to. No chiński rząd na to pozwala, tak? Bo to nie jest tak, że chiński rząd nie wie o tych złych rzeczach. Chiński rząd wie wszystko, tak? Ma podsłuchuje wszystkie urządzenia, WeChaty, czyli ich takie apki wewnętrzne, czyli rząd chiński wie wszystko na temat swoich obywateli i tak dalej. Więc no, można pytanie. mówić. I tak jak mówię, no często nasi politycy, tak jak słucham tych, którzy mówią, że ach, będzie lepiej, jak będą lepsze relacje, że nie powinniśmy drażnić smoka, no nie wiedzą, o czym mówią, tak? Nie wiedzą o tym, że przez lata to robiliśmy, po pierwsze. Po drugie, gadają o rzeczach niewidzialnych, których nie ma. Oni tak sobie teoretyzują, że tak będzie. Prawdą jest, że tak nie jest. No i tak jak mówię, no skupmy się na tym, co jest, co było, a nie o jakichś tam filozofiach typu, no nie wiem, socjalizm zadziała.
Tych polityków, którzy twierdzą, że nie należy tam drażnić chińskiego smoka, zapewniam cię, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co robią, ale patrzą na stan swojego konta. I to im wyjaśnia sprawę. A teraz, jeśli chodzi o tę nadzieję, którą sformułowałeś, że po tej inicjatywie posła Sośnierza jakaś dyskusja się w polskich mediach wśród polityków rozwinie. No, uśmiechasz się, widzę, że no, wiesz, że to się nie stanie. Nie było posłów PiS-u i nie będzie mediów polskich zainteresowanych tą sprawą.
Tak, myślę, że tak, że to jest prawda. Mam taką przynajmniej nadzieję, że środowisko, przynajmniej część środowiska Konfederacji, no bo oni są jednak mocni w mediach, usłyszy pewne dyskusje i mam, no tak jak mówię, mam taką nadzieję, że przynajmniej część ich się przekona do tego, że jednak to jest zły kierunek, to jest nielogiczny kierunek, to jest w ogóle, na przykład, jeżeli chodzi o wolnościowców, no to już w ogóle powinna być bzdura, jeżeli chodzi o utrzymywanie, nie wiem, dobrych relacji handlowych z Chinami, tak? No bo według ich, no to chyba z tego, co rozumiem, to jest tak, rząd się jak najmniej wtrąca w życie obywateli i przedsiębiorców. Przedsiębiorcy sami wiedzą, jak handlować z Chinami. Wystarczy, że Chiny otworzą drzwi, że nie będą robić problemów, że pozwolą na to, żeby ludzie mogli na przykład w Polsce normalnie rejestrować firmy handlowe w Chinach i tak dalej. To jest bardzo proste. No. Nasi przedsiębiorcy wiedzą, jak robić pieniądze, no bo to robią od lat, tak, handlując z różnymi innymi krajami. Wystarczy po prostu sprawiedliwie podejść do Chin i tutaj rozmawiać w ten sposób, a nie na zasadzie, że nasz rząd przekona chińską partię komunistyczną, żeby oni łaskawie, jeżeli będziemy grzeczni, tacy jak byliśmy przez ostatnie 20 lat przynajmniej, to żeby oni łaskawie nam otworzyli drzwi, żebyśmy mogli z nimi handlować. Okej, dobra, załóżmy, jesteśmy, klęczemy, komunistyczne Chiny otwierają nam drzwi do raju, tak, i teraz mamy pieniądze, handlujemy z Chinami. I co z tego? I nic z tego, dlatego że w jakimkolwiek momencie, kiedy jakikolwiek polski polityk, jakikolwiek, nie wiem, ważniejszy polski biznesmen, jakiekolwiek media powiedzą coś złego na temat Chin, to oni w taki sposób wymazują wszystkie te firmy z dobrymi stosunkami z internetu chińskiego, nie ma ich, nie istnieją, wykopują to wszystko i tyle, i dziękuję, pozamiatane. Więc jak ktoś logicznie myślący i znający te rzeczy, o których mówię, bo ja się łudzę, że po prostu nie wiedzą tych rzeczy, nie rozumieją. Jak ktoś może myśleć, że w jakikolwiek sposób mądry można z Chinami tutaj działać, tak? To jest jedna rzecz. Jeszcze druga, która mi przyszła do głowy, która też z punktu ekonomicznego, z punktu takiego, gdzie jeżeli jest się przedsiębiorcą, to wiadomo, o co chodzi. To jest to, że jak Stany zaczęły produkcję przynosić do Chin, tak, i zarabiać na tym, no bo tak to było, tak, no pomóżmy, niech Chiny sobie zarobią, staną się wolne i będą wtedy się wszystkie zmiany od środka, wszystko się stanie i tak dalej, i tak dalej. Tak się nie stało, ale pieniądze płynęły tam, tak, jeżeli spojrzymy na te wszystkie... Przepraszam, tak mi dużo pracuję z angielskim i tak mi... Jeżeli spojrzymy na te handlowe sprawy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, no to widzimy, że tam jest bardzo dużo pieniędzy, które idą w tym kierunku. I teraz jeżeli inne kraje to widzą, to jest tak jak z rynkiem. Jeżeli jest duży wieloryb, tak zwany, który dokonuje jakichś zakupów, jeżeli akcje idą dzięki temu, nie wiem, załóżmy w górę, tak, to jakiś maluszki, on może się przyłączyć do tego i może też może na tym zarobić. Nie dlatego, że był mądry, nie dlatego, że wiedział, co się dzieje z akcjami i tak dalej, tylko dlatego, że wiedział, że wchodzi wielki gracz i będą szły w górę akcje. No i dla mnie to jest tak samo z Chinami, tak? Wszyscy skakiwali na ten pociąg do Chin, wszyscy tam, produkcja się tam otworzyła i teraz to się kończy, tak? Teraz to się kończy, wiele firm ucieka, wiele firm, coś się stało, jeżeli chodzi o koronawirus, to też spowodowało, że no widzimy, jakie jest zagrożenie, tak? W momencie, kiedy Chiny chorują, no to co się dzieje z naszą produkcją i tak dalej. Wszystkie kraje to widzą. Bardzo dużo krajów się wypowiada na ten temat, że trzeba no, pewne strategiczne produkcje trzymać w kraju i tak dalej, i tak dalej. I teraz mówienie w tym momencie o tym, że my powinniśmy inwestować w Chiny, no to było to samo, co jak kiedyś Polska, tak mi się wydaje, że tak troszeczkę z opóźnieniem Polska, nie, że dobra, wszyscy wielcy gracze produkują w Chinach, no to my to zrobimy, ale za parę lat. Kiedy my zaczynamy to robić, kiedy my zaczynamy myśleć o tym, mówić o tym głośno w mediach, no to ci wielcy gracze już się wycofują z tych Chin.
No, graczy, to chciałam zapytać o Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że podpisał Hong Kong Autonomy Act. Cezary Kłosowicz, co w praktyce ten akt oznacza?
No, w praktyce oznacza, że Hongkong już nie jest uznawany jako jakaś wyjątkowa część Chin. Nie jest już traktowany jak państwo wolne, zachodnie. Wolne, powiedzmy, niekoniecznie zachodnie, bo tu Japonia czy Korea to nie jest kierunek od nas na wschód, ale no, miał te różne przywileje, miał przywileje handlowe, nie obejmowały go te cła, które były nakładane na komunistyczne Chiny, całe tam walutę można było łatwo wymieniać na dolary. Teraz to się wszystko kończy, to już wcześniej Trump zapowiadał, kolejnymi tymi decyzjami podpisywanymi to się wchodzi w życie, że no Hongkong w tej chwili został całkowicie, uznaje się, że Hongkong został całkowicie już przejęty przez Chiny, że ta autonomia nominalna jest złamana, że to jest część komunistycznych Chin i tak ten Hongkong będzie traktowany i tak też no, Hongkończycy, ci, którzy chcą wolności i demokracji, no, sami nawet o to apelowali, no, że no, w tej sytuacji utrzymywanie tych przywilejów jest z korzyścią dla partii komunistycznej, która będzie ten kapitał i
te wszystkie... A nie dla Hongkończyków.
Tak, te wszystkie korzyści zabierać dla siebie i to połączenie z rynkami zachodnimi czy z systemem bankowym też wykorzystywać na swoją korzyść partii komunistycznej. Także no nie ma już tej autonomii, która i tak była dość ograniczona w stosunku do tego, co Chiny deklarowały, że będzie, no ale mimo wszystko jakoś tam istniała, no teraz przejęła partia komunistyczna, ta mafia, która rządzi Chinami, całkowitą kontrolę. Nawet kiedy teraz Hongkończycy z tych demokratycznych stronnictw zorganizowali sobie prawybory, czyli wybierają, kogo wystawią w wyborach, które jednak mają jakieś tam być, no to już Chiny mówią, że to nielegalne i to jest łamanie tej ustawy, że tu chcą przejąć władzę. No niby po to są wybory, żeby przejąć władzę, no to teraz widzimy, że jak się zapisało w ustawie, że przejęcie władzy to jest bezprawne, no to nawet wybory są nielegalne.
No jakie prawybory? Przecież to partia wyznacza kandydatów dla ludu, no Czarek, ty nie pamiętasz tych czasów, no. Można było głosować na kogo się chce, byleby to byli kandydaci Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No to właśnie to samo w Hongkongu, skrótowo mówiąc, wprowadzono.
Powiedziałeś, Marcinie, że obywatele Hongkongu są już na przegranej pozycji. Rzeczywiście nie ma wielkiej nadziei dla Hongkończyków. O tym mówił także Elmer Yuen, hongkoński biznesmen, również który wspiera prodemokratyczne protesty w Hongkongu. Pojechał do Waszyngtonu, żeby tam prosić o pomoc Stanów Zjednoczonych dla swojej ojczyzny. Czy jeszcze wolny świat może coś zrobić, żeby jednak przekonać siłą komunistyczne Chiny, żeby się cofnęły? Czy twoim zdaniem to tłamszenie wolności Hongkongu przez Chiny będzie postępować i na razie nic nie możemy zrobić, nawet Stany Zjednoczone już nie są w stanie tego zatrzymać?
Nie sądzę, że to zatrzymają i nie sądzę, że się cokolwiek zmieni, dlatego że rząd chiński będzie się bał stracić twarz w jakikolwiek sposób, by to nie poszło. Nie widzę po prostu takiego rozwiązania. Tak jak mówię, chyba że się cud zdarzy jakiś nieprzewidywalny, ale no niestety, no nic nie zrobimy. Dla mnie to jest, ktoś może się tam sprzeczać, ale to partia się coraz bardziej pogrąża, wszystko idzie w dół, oni brną w swoje uparcie, ale im bardziej brną, robią to od lat, ale teraz się to nasiliło po prostu. Im bardziej brną, tym gorzej dla nich i tym gorzej dla, no niestety, obywateli Chin i innych krajów, które zostały przez nich pochłonięte. I jedyne, co możemy zrobić, to nic nie możemy zrobić. No, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że Hongkończycy może zaczną też, ci, którzy wyjadą, zaczną się mocniej angażować w ratowaniu swoich, w pomagać, żeby Chiny się, no żeby chińska partia padła po prostu. No. I tu mi przychodzi na myśl to, że ci młodzi ludzie, którzy się znają na technologii, żeby zaczęli pracować nad tym, żeby spadł ten cyfrowy firewall, który ogranicza komunikowanie się Chińczyków wewnątrz Chin. Tu mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję też, że w pewnym momencie w różnych krajach, mam nadzieję, że w Polsce dojdzie do tego, że produkty będą bardziej oznaczane, coraz bardziej o tym ostatnio myślę i powtarzam, że produkty powinny mieć i w internecie, i gdziekolwiek, powinna być flaga duża na produkcie. Wiem, że to psuje design tego i tak dalej, ale myślę, że powinno być to od razu wiadome, jaki kraj wspieramy, kiedy kupujemy cokolwiek. Więc tu myślę, że będzie miał... Tu będzie jakiś większy nacisk, bo jeżeli chodzi o Chiny, to u nich jest bardzo prosto. Oni kontrolują całą komunikację, więc wystarczy, że wszystkim obywatelom powiedzą, że ten kraj jest B, bojkotujemy teraz Japonię, tak? Albo bojkotujemy teraz to, te samochody, te firmy i tak dalej, i tak dalej. W Polsce, no mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego, że władze będą mieli taką kontrolę jak w Chinach, ale myślę, że wolni obywatele powinni przynajmniej wiedzieć o tym i wtedy, kiedy się dzieje coś złego na świecie, to swoimi pieniędzmi mogą albo to wspierać, albo nie popierać, tak, nie kupować tych produktów, więc troszeczkę wiem, że to odeszło od tematu, ale to są jedyne rzeczy, o których myślę, kiedy myślę o przyszłości Hongkongu i Chin.
Jak najbardziej jesteśmy w temacie. O tym też mówiliśmy na antenie Idź Pod Prąd, o bojkocie chińskich produktów i o tym, że jedynym wyjściem i pomocą od Boga, tak można powiedzieć, dla Hongkongu jest upadek
całej partii komunistycznej. I o to się właśnie modlimy.
O tym mówił również...
Rozumiem, że to miałeś na myśli, kiedy mówiłeś o tym cudzie, że po prostu cały komunizm w Chinach się zawali.
Ale żeby się zawalił w taki sposób, żeby nie pochłonął nie wiadomo ile istnień, tak? To tutaj mi chodzi o ten cud. No bo wiadomo, no, można zacząć różne... Wojny mogą się zacząć. Mam nadzieję, że to się stanie od wewnątrz i wiele lat temu, jak z Chińczykami byłem bliżej i rozmawiałem z różnych krajów, którzy też w tej samej walczą o to samo, no to były różne głosy, że tak naprawdę są jacyś ludzie w armii, są jacyś ludzie tutaj i tam, którzy jakby walczą wewnętrznie o przyszłość i starają się jakby przygotować do takich rzeczy. Wiadomo, że to są, mi ktoś powiedział, ktoś tej osobie powiedział i tak dalej, to nie są z pierwszej ręki wiadomości, ale mam taką cichą nadzieję, że walki wewnętrznie też się jakieś toczą, że obywatele, nie tylko obywatele, ale ludzie na różnych szczeblach są przygotowani do tego i być może to będzie tak jak upadek komunizmu w Europie, tak? Że to będzie, że będzie nagle rozpadek USSR.
Chin, rzeczywiście.
Związku.
Jak Związku Sowieckiego. Rzeczywiście jest więcej w Chinach członków kościołów chrześcijańskich niż członków Komunistycznej Partii Chin.
No, jeśli do tego jeszcze dołożyć wyznawców Falun Gong, no to mamy prawie chyba 150-200 milionów, czyli no taką zdecydowaną część społeczeństwa nastawionych prowolnościowo.
Tak jak mówiłeś, Marcinie, jeszcze... Bardzo, bardzo pomógłby właśnie to obalenie tego firewallu, czyli no, dostępu, żeby Chińczycy mieli dostęp do prawdziwych informacji. O tym aspekcie duchowym mówił Elmer Yuan, który przyznał, że jest chrześcijaninem z kościoła anglikańskiego i wierzy w Boga i powiedział, że najważniejsze jest to, że największą słabością Komunistycznej Partii Chin jest to, że są ateistami, a naszą największą bronią jest Bóg. Więcej w naszym wywiadzie z Elmerem Yuanem na YouTubie i na Idź Pod Prąd. I tutaj postawimy kropkę, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję Ci, Marcinie. Był z nami Marcin Hakemer-Fernandez z Fundacji Studium. Dziękujemy i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia, a ja polecam, tak jak mówiłam, najnowsze artykuły na stronie idźpodprąd.pl. Francja skazała dwóch Francuzów szpiegujących na rzecz Chin. To się dzieje w XXI wieku. Widać, że francuskie państwo jeszcze działa.
Jeszcze na tym, dycha, tak by lepiej
na tym kierunku.
Powiedzieć.
O 18:00 duża, no, wielka gratka dla naszych widzów. Zapraszamy na program Którędy do Nieba. Temat, czy Elon Musk zbawi świat. Czekam na ten odcinek z niecierpliwością, a dzisiaj o 20:30 zapraszamy oczywiście na wspólne czytanie Biblii z pastorem Pawłem Chojeckim, Dzieje apostolskie. Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, czy chrześcijanin może pójść do piekła. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o 610. rocznicy polskiego zwycięstwa pod Grunwaldem. Dzisiaj ta rocznica.
No to jeszcze pochwalmy prezydenta Dudę, że bardzo ładnie mówił z prezydentem Litwy. Taki minusik, no bo jak zawsze musimy powiedzieć jedno i drugie. No, bzdurzył o Unii Europejskiej, że to jak gdyby takie pokłosie tam polsko-litewskich kontaktów.
To się odwróciło.
To nieprawda oczywiście.
Chińczycy zebrali całą Europę.
To właśnie. Pod Grunwaldem to Unia Europejska dostała łomot, można powiedzieć, od państw narodowych. Także, ale no fajnie, że z Litwą, czyli że buduje Trójmorze, tu właśnie flaga czeska, Republiki Czeskiej u nas reprezentuje ten projekt Trójmorza, także to akurat dobry krok. Cieszymy się, że Litwini też rozumieją ten kierunek. No i mam nadzieję, że we wszystkich państwach Trójmorza odżyje idea jagiellońska. Bo tu celnie powiedział prezydent, że wtedy właśnie osiągnęliśmy najwyższy rozwój cywilizacyjny. A kiedy to było? Złoty wiek! Przedostatni z Jagiellonów właśnie stworzył pierwsze państwo protestanckie na gruzach właśnie zakonu krzyżackiego. To był złoty wiek dla Polski. W każdym szlacheckim domu dyskutowało się wtedy o Biblii. Do tego dążymy. To jest nasz cel. Już nie w szlacheckim, w każdym polskim domu. Jak ktoś nie ma Biblii, chętnie wyślemy taki lub mniejszy egzemplarz. Płacicie tylko za koszt wysyłki.
Piszcie na kontakt@idzpodprąd.pl. I my żegnamy się na teraz z Państwem.
Nie, tylko chciałem, że tu o ile ta pierwsza wizyta planowana ma być w Watykanie, to słabo, ale ta pierwsza wizyta po tej przerwie pandemicznym prezydenta do Polski, no to właśnie prezydent Litwy. To tu akurat dobrze.
Brawo.
Chociaż nie wiem, po co zaprosili też mistrza krzyżackiego. No.
Chyba, żeby mu jeszcze raz.
Polecamy te materiały na naszym YouTubie i dziękuję serdecznie za udział. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję Tobie i Państwu.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy serdecznie, widzimy się o godzinie 18. Czy Elon Musk zbawi świat? Do zobaczenia.
W kościołach, nawet w kościołach chrześcijańskich, trwa dyskusja, czy chrześcijanin może zostać potępiony. Czy to nowe przymierze, w jakie wchodzimy z Jezusem Chrystusem, może zostać z jakiegoś powodu, z naszego grzechu, tam nieposłuszeństwa, niewierności, odstępstwa, zniweczone, przekreślone i chrześcijanin ląduje w piekle. Chciałem wam pokazać starsze przymierze z Dawidem, jak Bóg je opisuje. To jest Psalm 89, 29 werset. Na wieki zachowam dla niego łaskę swoją, a przymierze z nim nie wzruszy się. Jeśli synowie jego porzucą zakon mój i nie będą postępowali według nakazów moich, jeśli znieważą ustawy moje i nie będą przestrzegali przykazań moich, to ukażę rózgą przestępstwo ich i winę ich plagami, ale łaski mojej nie odmówię mu, ani też nie złamię wierności mojej, nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich. Raz przysiągłem na świętość moją, że nie skłamię Dawidowi. Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede mną. Tak Bóg mówi o przymierzu starszym z Dawidem. Wiemy, że jego wypełnieniem jest Król Królów, Pan Panów, Jezus Chrystus. Jezus przymierze ze mną i z tobą, możesz sobie sprawdzić, w liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, nazwał przymierzem wiecznym. Czy mógłby go złamać?
Lipca 1410 roku pod Grunwaldem rozegrała się rozstrzygająca bitwa wielkiej wojny między Polską i Litwą, a zakonem krzyżackim. Była to jedna z największych bitew w średniowieczu. Ocenia się, że krzyżacy mieli od 15 do 30 tysięcy ludzi. Samych braci rycerzy zakonnych było tylko kilkuset, ale wspierali ich związani z zakonem półbracia, a przede wszystkim z wielu krajów europejskich przybyli rycerze, którzy chcieli spełnić swój, jak mniemali, obowiązek walki za wiarę. Jagiełło miał od 20 do 50 tysięcy ludzi, Polaków, Litwinów, Rusinów, Czechów i Tatarów. Krzyżacy spodziewali się, że Litwini uderzą na Żmudź, a Polacy pójdą po zachodnim brzegu Wisły na Pomorze Gdańskie. Jednak pod Kozienicami zbudowano most pontonowy, który spławiono Wisłą do Czerwieńska i tam zmontowano. Wojska polskie przeszły po tym moście, a dołączyli do nich Litwini. Połączone siły Jagiełło poprowadził prosto na Malbork, zmuszając krzyżaków do przyjęcia walnej bitwy, która zakończyła się ich klęską. Najważniejsze było, że z 250 braci rycerzy, którzy byli pod Grunwaldem, zginęło 203. Prawdopodobnie nie chcąc dopuścić do zbytniego wzmocnienia się Polski, Jagiełło opóźnił marsz na Malbork, co pozwoliło krzyżakom na przygotowanie go do obrony i uchroniło przed ostateczną klęską. Zakon jednak już nigdy nie odzyskał dawnej siły. W następnych wojnach krzyżacy unikali bitew w polu i ograniczali się do obrony twierdz.